Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Historię można opowiedzieć w ten sposób, że pewna kobieta przeczytała artykuł w gazecie i tak się przeraziła, że wybiegła z domu i pobiegła aż nad morze, 1100 kilometrów. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
To o tobie mowa. Czy można w ten sposób?
Tak, tak. Punktem zapalnym do tego pomysłu, żeby przebiec dystans, długość Wisły od jej źródła na Baraniej Górze do ujścia, były informacje o budowie drogi wodnej E40. Informacje przeczytane na stronie OTOP-u, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bardzo mnie to poruszyło, bo to jest taka historia o tym, jak próbujemy ubezwłasnowolnić coś, co jest słabsze, co jest słabszym bytem. Tutaj mam na myśli po prostu rzekę.
To chciałabyś po prostu, żeby ta Wisła została dziką rzeką.
Dokładnie, żeby została dziką rzeką.
Nawet mówią, że to ostatnia dzika z wielkich rzek europejskich.
Dokładnie tak. To jest wspaniałe. I ja chciałam się przyjrzeć jej z taką uważnością i dokładnością. Bieganie było dobrym wyborem, dlatego że ja wiem, jak pracuję. To znaczy potrzebuję pracy fizycznej, pracy mięśni po to, żeby dobrze pracował mój umysł, jakby żeby praca wyobraźni właśnie była na takim dobrym, wysokim poziomie. Ta intensywność tych 28 dni przy rzece też pokazała mi, że z tego można powiedzieć po prostu wspaniałą historię.
Do tej historii to jeszcze wrócimy, ale jak ty dałaś radę? Bo ty nie wyglądasz.
No tak, to nie jest tak, że po prostu piszę
na
sobie...
ultramaratonkę?
Tak, maratonkę. To nie jest tak, że piszę sobie wiersze, wstaję od biurka i po prostu biegnę przez 28 dni. Dystanse właściwie nie mniejsze niż maraton. To było tak, że 20 miesięcy wcześniej, kiedy wpadłam na ten pomysł, zaczęłam się przygotowywać już konkretnie z trenerem Piotrkiem Hercogiem, wspaniałym ultramaratończykiem, i z fizjoterapeutą również, Kamilem Klichem z Krakowa. I właśnie dzięki chłopakom tego 1 września byłam w tak dobrej kondycji, że uwierzyłam, że to się da zrobić.
A za tobą pogonił Rafał, tak?
Byłem osobą, która supportowała Małgosię. Po prostu jechałem kamperem w niedalekiej odległości Małgosi, przygotowałem posiłki, uzupełniałem wodę i dbałem o to, żeby jej kondycja fizyczna była na jak najlepszym poziomie w tym czasie.
Człowiek wielu umiejętności, bez którego na pewno by się nie udało. Także bardzo ci dziękuję, Rafał.
Sprzątałem, gotowałem, robiłem zdjęcia, nagrywałem filmy, pilnowałem, żeby gdzieś po drodze Małgosię też łapać i ewentualnie czegoś potrzebuje, zmienić buty, uzupełnić bukłaki z wodą, wszystko innego, to żeby być pod ręką tak zwaną, a oprócz tego wieczorne masowanie mięśni, przygotowanie wszystkiego na następny dzień, przygotowanie materiałów wizualnych, które były publikowane na mediach społecznościowych oraz na stronach magazynu Pismo, który był partnerem w naszym przedsięwzięciu. Czy coś pominąłem, Małgosiu?
No na pewno byłeś też zdrowym rozsądkiem tego przedsięwzięcia, więc myślę,
na
że...
Na czym polega zdrowy rozsądek?
Na tym, żeby właśnie uspokajać taką moją adrenalinę, która była od samego początku do końca, i też żeby w takich momentach kluczowych, też słabszych, kiedy po prostu jakby towarzyszy ciału ból, czy też po prostu właśnie taka praca myśli, która podpowiada, no to się nie uda, to Rafał wtedy mówił: spokojnie, weź głęboki oddech, to się na pewno uda.
Bo ty właściwie codziennie przebiegałaś maraton.
Tak, to było tak, że co 4-5 dni był jeden dzień takiego restu, odpoczynku, natomiast każdy inny dzień to była taka intensywność, która nie schodziła poniżej 43 km. Najdłuższy odcinek wypadł nieopatrznie przed Warszawą, wyszło 61 km.
To był taki mały brak rozsądku, rozumiem.
Wtedy rzeka tak poprowadziła i to było niesamowite, że ja też nie jestem w stanie mówić o tym, o tej przygodzie jak o projekcie, tylko mówię o tym jako przygodzie, bo projekt zakłada coś, co sobie wypiszemy i realizujemy krok po kroku, ale ta przygoda działa się z godziny na godzinę. Ja musiałam podążać tak, jak poprowadzi mnie rzeka, zmieniać brzegi, czasem chodzić właśnie śladami zwierząt, kiedy woda nie puszczała, i to było właśnie chyba najpiękniejsze.
Ta rzeka pracowała po prostu, tak?
Tak, dokładnie, pracowała, i kiedy zaczęliśmy na Baraniej Górze, to było takie mocne wezbranie, w Polsce też były mocne opady, i ten pierwszy dzień pokazał też, że to źródło, biegliśmy od Białej Wisełki, nie od samego źródła, bo tam jest rezerwat, ale trochę niżej. I to już pokazało, że u tego źródła ta rzeka jest po prostu potężna. I to też dało mi jakąś taką siłę i energię do tego, żeby biec nią do
Bałtyku. Ten pierwszy dzień to podobno była ściana wody i deszcz.
Tak, tak. Mieliśmy wtedy wyruszyć o godzinie właściwie 7 rano, żeby podejść też na tę Baranią Górę jak najbliżej źródła, ale właśnie, żeby przestrzegać, poszanować tę przestrzeń i nie deptać przy samym źródle. No ale wyszliśmy o godzinie 12, bo po prostu była ściana deszczu, taka, która też no, zasiała jakieś zwątpienie, czy to się po prostu może udać.
To właściwy moment na pytanie, to jak wyglądał twój dzień?
Dzień.
Bo mnie przeraziło, gdy wspomniałeś, że wstajesz o 6.30.
Tak, dzisiaj też wstałam dokładnie o 6.29 i myślę, że to jest taka pamiątka, która zostanie mi po tym biegu. Jakoś ciało się przestawiło na taki rytm. I dzień był taki matematyczny, to znaczy wszystko do jakichś 15 minut było wyliczone. I potrzebowaliśmy takiej dyscypliny, to znaczy zaczynało się oczywiście od śniadania, od pakowania, od wybiegnięcia w połowie mniej więcej dystansu, czyli tak 25 czy tam 30 kilometr musiałam zjeść normalny obiad, bo przy tak dużym wysiłku rozplanowanym na tyle dni to było po prostu konieczne.
Co ciekawe, to wtrącenie to był wege obiad.
Tak, to był wege obiad. Bardzo się cieszę, że właśnie ten bieg był taki przyjazny, w sensie, że żadne zwierzę nie ucierpiało, że też...
Poczekaj, ucierpiał być może Rafał, który robił te obiady.
Nie, bynajmniej. Ja jestem od kilku lat weganinem, więc jakby jestem przyzwyczajony do gotowania w ten sposób i jakby robiłem to, co trochę co robię na co dzień, tylko w innych okolicznościach.
Da się przebiec dystans 1113 kilometrów w dobrej kondycji, nie jedząc mięsa.
No i potem dalej po tym obiedzie tak biegniesz, a wieczorem podobno długie masowanie.
Tak, to było konieczne. Też byliśmy na linii właśnie z moim fizjoterapeutą, który prowadził mnie przed biegiem i prowadził mnie właśnie też w czasie biegu. Polegało to na tym, że po prostu łączyliśmy się z Kamilem przez wideo i Kamil instruował Rafała, który też wcześniej był na kilku sesjach fizjoterapeutycznych, więc mieliśmy już podstawy i faktycznie myślę, że taka troska i dbanie właśnie o swoje ciało, żeby nie zapomnieć w tej całej adrenalinie i w tym skupieniu się na celu i w tym, że chcemy opowiedzieć jakąś historię, myślenie też o tym, że ciało jest tutaj bardzo ważne, że jest takim narzędziem, które pozwala zrobić właśnie to, co sobie wymyśliłam, na co myślę, że poetycka wyobraźnia właśnie mi pozwoliła.
Ale gdzie tu jest poezja, jeżeli to jest projekt przygotowany z taką matematyczną precyzją?
Pomysł na to przedsięwzięcie, na tę przygodę.
Przepraszam, ale to jest takie trochę łączenie różnych światów, bo tu poezja, matematyka, a do tego jeszcze kultura fizyczna.
Dokładnie
która
tak.
Jak się ma do kultury, bardzo często tak o tym ludzie myślą, do tej kultury humanistycznej.
Tak, właśnie.
A ty jesteś panią doktor humanistką.
Tak, ludzie myślą o tym, że jak się jest poetą czy poetką, to po prostu właśnie siedzi się w czarnym golfie przy biurku i pisze się wiersze i tyle. Jakby dla mnie właśnie praca ciała, taka fizyczna praca ze sobą jest niezwykle ważna. Ona mi pomagała też w pracy naukowej, ale też właśnie w pisaniu wierszy. Jestem absolutnie przekonana teraz już też po przebiegnięciu, że gdyby nie to, że czytam wiersze, że kocham poezję i że od wielu lat jestem w takim języku poezji, który przekracza granice też takiej wyobraźni, każe wyobraźni pracować na bardzo wysokich obrotach, to że właśnie to doświadczenie przesunęło we mnie granice tego, co można zrobić i co można jakimś gestem, tutaj akurat takim gestem fizycznym, opowiedzieć. Więc gdyby nie poezja, gdyby nawet nie konkretni autorzy, to myślę, że nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj, że nigdy bym nie wpadła na taki pomysł, że można właśnie za pomocą takiego gestu też stanąć w obronie słabszych. Tutaj znowu myślę o krajobrazie, o rzece, ale też po prostu o ludziach.
A czy biegnąc, bo dla mnie to pot i łzy, wiesz, taki bieg, można poczuć rzekę?
Tak, można poczuć rzekę tak właśnie bardzo taktylnie. My też staraliśmy się nocować właśnie przy niej i to były takie momenty, kiedy wielokrotnie po tej tafli wody słychać było odgłosy zwierząt, rykowisko. Przepiękne, wspaniałe momenty, kiedy było czuć, że ta rzeka też jakby bierze w siebie to, co wokół w krajobrazie, i oddaje, jakby była taką taflą, która po prostu przekazuje dalej te wszystkie sygnały. I w czasie biegu również starałam się być jak najbliżej rzeki. Czasem wiązało się to właśnie z tym, że trzeba się było wycofywać, bo fragmenty, które na mapie wyglądały na przebiegalne, okazało się, że akurat Wisła wylała, no bo to jest jej teren, jakby ona powinna wylewać tam, gdzie chce, to my powinniśmy się odsuwać z domami, a nie podchodzić i budować domy na fragmentach, gdzie ona od lat wylewa. To była też taka nauka tego, jak to ciało rzeki pracuje. I myślę o rzece teraz po tym biegu, że to jest taki żywy organizm w ciele naszego kraju.
Taki trochę traperski pomysł, rzeczywiście spaliście w kamperze.
Tak, spaliśmy w kamperze i no, po miesiącu to życie takie outdoorowe jakoś mnie uwiodło. Myślę, że na tym jednym się nie skończy. Trochę boję się swoich kolejnych pomysłów.
Już teraz pani poetka będzie wyjeżdżała tylko pod namiot.
Być może. Tak, ale taka przygoda i to, że udało się zrobić właśnie też w takim dużym skupieniu, ale też czuję, że jestem bardzo zainspirowana do innych działań, ale też do tego, żeby to doświadczenie fizyczne opowiedzieć. Jeszcze teraz nie mam pewności, w jaką stronę to pójdzie. Na pewno już wiem, że będzie tutaj aspekt poetycki.
Bo dla ciebie to cały czas to podkreślasz, to nie jest kategoria wyczynu sportowego.
Nie, ja nie mówię o sobie jako o sportowcu. Nie jestem osobą, która też ma taki temperament, to znaczy z nikim się nie ścigałam, nie pobijałam żadnego rekordu. Oczywiście to był wysiłek ze sportowych, tak? Ja musiałam te 20 miesięcy wcześniej skrupulatnie, właśnie wręcz matematycznie przestrzegać diety, treningów, sesji fizjoterapeutycznych, ale ten aspekt poetycki, jakiś mentalny, był taką siłą napędową i nie jestem w stanie myśleć o sobie właśnie jako o kimś, co zrobił coś sportowego, chociaż właśnie ludzi to też interesuje, ale mam nadzieję, że ten wysiłek fizyczny właśnie zamieni się po prostu w
literaturę. Żartem podkreślacie, tak, że jeżeli ktoś ma zamiar powtórzyć ten wyczyn, to powinien przygotować więcej niż 4 pary butów.
Dokładnie tak. Jeśli ktoś chciałby to powtórzyć, to bardzo polecam więcej niż 4 pary butów, dlatego że czasem zdarzało się, że wszystkie te pary w jednym dniu
były mokre,
tak. Ale też chcę powiedzieć, że ten mój gest przebiegnięcia, w sensie ja Państwa nie namawiam do tak długiego biegania, namawiam w ogóle do spróbowania biegania, ale ja już za Państwa przebiegłam ten dystans. Proszę tego nie robić, proszę tego nie powtarzać. To na pewno nie jest zdrowe dla kolan. Ja to przebiegłam, ja to Państwu wszystko opowiem. Mamy piękne zdjęcia i filmy.
To ciekawy pomysł, dlatego że wszyscy, było już sporo projektów tak w obronie Wisły, ale wszyscy tą Wisłą spływali. Na wszelkie jej różne sposoby.
Tak, myślę, że to jest atrakcyjne, być po prostu w tym korycie Wisły, ale dla mnie też niezwykle istotne było to, żeby być obok Wisły i dzięki temu być z ludźmi, którzy przy tej Wiśle żyją, bo mieliśmy kilkanaście naprawdę wspaniałych spotkań, często takich przypadkowych, z ludźmi, którzy mieszkają przy Wiśle, którzy żyją z rzeką, dla których Wisła jest po prostu częścią jakby gospodarstwa domowego. Wychodzą sobie z kawą nad rzekę, mieszkają tak blisko tej rzeki. I to było też niezwykłe zobaczyć, jak oni ją traktują, jak oni patrzą na tę rzekę, jak oni na przykład po informacji o tym, że jest planowana budowa drogi wodnej E40, nie byli w stanie sobie wyobrazić, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby tę dziką rzekę regulować. Dokładnie, żeby z niej robić kanał, który oczywiście będzie się wiązał ze zniszczeniem obszarów Natura 2000 na przykład. Czy mając kanał wodny, nie będziemy mieć już tych unikalnych łach, które mamy na Wiśle, które są też miejscem lęgu.
Wieloptaków.
Dokładnie. To było też takie niezwykłe, jakaś taka wartość dodana, na którą liczyłam i która spełniła się w jakiejś tak totalnej obfitości. Właśnie ta serdeczność ludzi, to, że oni widzą, że my robimy jakiś wysiłek, że staramy się też opowiedzieć o tej rzece, oddawali nam jakby ten nasz wysiłek w swojej serdeczności, zapraszali nas do domów, dawali ostatnie warzywa z ogrodu, chcieli zabijać kury na obiad, ale szczęśliwie jesteśmy na diecie wegańskiej, więc kogut też i kura nie ucierpieli. Ta przygoda też, to z jednej strony było czytanie wody, tej rzeki, jakby kolejnym aspektem było takie czytanie siebie, fizyczne, sprawdzanie, gdzie ma się granice i jakby co ta fizyczność potrafi zrobić z wyobraźnią taką literacką. I trzeci aspekt, o którym teraz myślę z wielką wdzięcznością, to jest właśnie ten aspekt czytania po prostu Polski, czytania ludzi, czytania osób, które pozwoliły nam się do siebie zbliżyć, tak jak pozwoliła się zbliżyć do siebie rzeka.
Są te dalekosiężne plany, tak, stworzenia drogi E40, chociaż prawdopodobnie one nigdy nie dojdą do skutku, bo to są plany połączenia Morza Bałtyckiego, Wisła, Wieprz z Morzem Czarnym.
Dokładnie tak. Mamy dużą nadzieję, że to się nie stanie, przede wszystkim dlatego, że miałoby
to... Nie będzie na to pieniędzy.
Nie będzie na to pieniędzy. I akurat tu się cieszę, że nie mamy pieniędzy, bo wszelkiego rodzaju ekspertyzy mówią o tym, że to będzie zniszczenie dla natury, ale też jeśli już patrzylibyśmy z takiego prozaicznego punktu widzenia, to się nam po prostu nie opłaca. Jakby droga wodna nie przyniesie oczekiwanych korzyści.
Na zachodzie są podobno odwrotne trendy, tam się rzeki odzicza.
Dokładnie tak, właśnie.
Kuje beton.
Kuje beton, a u nas są jakieś takie zapędy, ale wierzę i też po spotkaniach z ludźmi przy rzece, ale też z różnego rodzaju organizacjami, Wolne Rzeki czy właśnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ja wiem, że są ludzie, którzy będą o to walczyć, żeby ta rzeka została tak piękną dla nas i też dla zwierząt, dla których to jest po prostu dom.
Bo jak to było w tym wierszu? Dla dzieci wije się płynie rzeczka jak błękitna wstążeczka, tak? Niech tak zostanie.
Niech tak zostanie.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.